O czym jest Wicked? To jest w ogóle bardzo dobre pytanie, dlatego że Wicked jest o całej masie rzeczy. Popada pytanie na przykład, dlaczego na świecie jest tyle zła? No ale jest też o tym, jak się manipuluje mediami.
Że rozśpiewałeś wszystkie dziewczyny w Polsce. Od trzeciego roku życia po 30 rok życia. Co najmniej.
Jeżeli tak jest, to nie wykluczam, że rodzice tych najmłodszych to bardzo tego już nie lubią i mnie nie lubią w związku z tym. No ale jeżeli tak się dzieje, no to super, bo o to chodzi. Ja wyznaję zasadę, że najlepsze tłumaczenie jest takie, które jest przezroczyste.
Witam Was w kolejnym odcinku podcastu o muzyce filmowej Score and the City. Jesteśmy w samym sercu Warszawy, w Teatrze Muzycznym Roma. Tutaj podcastu i mnie jeszcze nie było. Jesteśmy tutaj w związku z premierą Wicked, ale o tym za chwilę. I Wicked jest pretekstem do rozmowy z moim dzisiejszym gościem, a jest nim Michał Wojnarowski, autor, tłumacz, kierownik literacki Romy, wieloletni dyrektor artystyczny w polskim Disneyu, anglista. To jest człowiek, który napisał Mam tę moc. To jest człowiek, któremu zawdzięczamy takie musicale właśnie jak Wicked, Once, We Will Rock You, Billy Elliot. Mam tutaj całą listę, ale również te filmowe piękne baśnie jak Vaiana, Zaplątani, Piękna i Bestia, Król Lew, Coco. Ta lista nie ma końca. Dzień dobry, Michale, bardzo mi cię miło gościć.
Dzień dobry i dziękuję za zaproszenie.
Chyba, że chciałbyś coś dodać do tego przydługiego wstępu.
Nie, broń Boże, to znaczy faktem jest, i tu już zacząłem dodawać, że troszkę się tego uzbierało i pewnie nawet nie byłbym w stanie sam tego wszystkiego wymienić, więc bardzo dobrze, że ty to zrobiłaś.
Słuchaj, to mam pytanie niespodziankę na początek. Jak cię pytają ludzie, co ty robisz? Co pan robi w życiu, panie Michale? To co odpowiadasz?
Że staram się wykorzystać swoje nabyte umiejętności i wykształcenie, bo rzeczywiście z wykształcenia jestem anglistą, ale mam też skończoną średnią szkołę muzyczną. Grałem na fortepianie, mówię w czasie przeszłym, bo to już jest dzisiaj nieprawda. I jestem szczęśliwy, że te dwie rzeczy, czyli właśnie słowo i muzykę, jestem w stanie połączyć i mogę robić to, co lubię, bo naprawdę lubię to robić, pisać teksty, przekładać teksty angielskie na polski.
Mhm. Nigdzie tego nie uczą, nie ma takiej szkoły. I chyba to jest tak właściwie wszędzie, że też jak czytam o karierze, nie wiem, Howarda Ashmana i Alana Menkena, takiej cudownej pary musicalu i tego filmowego musicalu również, to oni też nie mieli się gdzie uczyć, uczyli się w praktyce.
No, nie ma się tego gdzie nauczyć. Jeszcze zostawiając na chwilę Ashmana i Menkena na przykład, to nie ma po prostu wielkiego zapotrzebowania coś takiego. No tak, bo ten, brzydko mówiąc, rynek jest dosyć mały, jest to dosyć specyficzna nisza.
Czy nie można wypuszczać takich wojnarowskich kilku rocznie?
Nie no, można oczywiście i pewnie trzeba by to robić, chociaż bardzo mi miło, że takiego porównania użyłaś. Natomiast jest na pewno wielu ludzi, wiele osób utalentowanych, które potrafiłyby to robić, które potrafiłyby pisać, tłumaczyć. No tyle tylko, że aż tyle tej pracy nie ma.
Bardzo pracowity czas dla Was, który się kończy dosłownie w tym momencie, kiedy my rozmawiamy premierą Wicked, musicalu w Teatrze Muzycznym Roma. Co się dzieje w tym budynku na chwilę przed i już w trakcie tych prób z publicznością, ostatnich takich generalnych?
No tak, rzeczywiście są ostatnie próby z publicznością i to jest ten moment, kiedy napięcie chyba i stres u aktorów, u wykonawców sięga zenitu. No ale za chwilę będzie premiera i to wszystko wróci mam nadzieję, na normalne tory, to znaczy będziemy grać ten spektakl już tak 7 razy w tygodniu. Oczywiście każde wyjście do publiczności, każdy pokaz przed publicznością ze stresem się wiąże, no ale premiera to jest premiera. I czujemy chyba to, że już jesteśmy na tej przysłowiowej, nawet nie ostatniej prostej, tylko na ostatnich 10 metrach tej prostej. No i ja mogę tylko prosić, żeby wszyscy trzymali za nas kciuki.
A powiedz, czym się różni ta praca w teatrze od tej pracy twojej na Twicket w filmie?
To jest kwestia taka, że do filmu, jeżeli mówimy o tłumaczeniu piosenek, bo na tym się skupmy, wymogi, nazwijmy to techniczne, przy tłumaczeniu filmowym są dosyć różne od tych, z którymi mamy do czynienia przy tłumaczeniu na przykład na scenę. No bo oczywiście wiadomo, fraza muzyczna jest ta sama, ta liczba sylab, które muszą się zgadzać, też jest ta sama, no ale nie można zapominać, że w kinie mamy jeszcze najważniejszą, czy jedną z najważniejszych rzeczy, obraz. Mhm. Mamy obraz.
I te buzie się ruszają,
mamy ten synchron. No i też mamy coś takiego, że jeżeli aktorka na ekranie śpiewa z jakimiś tam, załóżmy, pauzami w danym momencie, no to tak samo musimy zrobić po polsku. Nie możemy podzielić słowa jakoś wbrew naturalnemu podziałowi. Poza tym, jeżeli na ekranie widzimy piłkę na przykład, no to musimy zaśpiewać o piłce, a nie o, nie wiem...
O metaforycznej piłce.
Dokładnie, nie o innym przyrządzie sportowym, nazwijmy to w ten sposób. Mhm. Więc tutaj jest też dużo takich rzeczy, które trzeba ze sobą pogodzić. W pewnym sensie na scenie jest łatwiej. Na scenie jest łatwiej, bo nawet może czasem jakieś tam pół sylaby czy sylabę, nutkę uda się gdzieś dodać, żeby coś lepiej zmieścić, żeby to po prostu lepiej brzmiało. Przy filmie jeszcze, jeżeli mamy synchron i twarz na dużym zbliżeniu, no nie da się. A właśnie, a propos jeszcze twarzy, no to też mamy konkretną mimikę aktora na ekranie czy aktorki, konkretne gesty, ruch ciała i tak dalej, i tak dalej. I to też trzeba jakoś tam oddać, na przykład... No, akcent zdaniowy musi padać w danym momencie i nie ma możliwości, żeby go przesunąć trochę wcześniej czy trochę później.
Słuchaj, to ty z ciałem właściwie pracujesz, nie ze słowem w dużej mierze. Ale bardzo ciekawi mnie taki wątek, bo jak rozmawiam tutaj w tym podcaście głównie jednak z muzykami, z kompozytorami, z tymi, którzy zajmują się muzyką, a nie słowem, to bardzo wielu z nich podkreśla, że te rozmowy na temat muzyki w filmie zaczynają się od pytania, o czym tak naprawdę jest ta historia? Jak długo towarzyszy ci Wicked i jak ty sobie odpowiadasz na to pytanie, o czym to jest historia? No bo oczywiście kontekst Czarnoksiężnika, właściwie tego, co się dzieje przed akcją Czarnoksiężnika, czyli przed akcją z książki, no to jest wiadome. Natomiast co tam jeszcze takiego jest?
Ja widziałem Wicked pierwszy raz w Londynie, to był chyba rok 2012 albo 2013. I zafascynowało mnie to, że na scenie naprawdę dzieje się prawdziwa magia. Ale ta magia była wzmocniona tym, że oni wszyscy genialnie śpiewali, świetnie grali, no i w ogóle sam materiał jest znakomity. A o czym jest Wicked? To jest w ogóle bardzo dobre pytanie, dlatego że Wicked jest o całej masie rzeczy. To znaczy, z jednej strony oczywiście mamy jakąś historię fabularną, jakiś przebieg wydarzeń. Rzeczywiście rzecz się dzieje przed tym czarnoksiężnikiem z Oz Lymana Franka Bauma. Czyli co było przed, co sprawiło, że zła czarownica stała się złą czarownicą. No bo nie była zła od urodzenia. Ale to jest jakby tylko jeden aspekt, bo tak naprawdę w musicalu od razu na początku pada kilka pytań, które determinują przynajmniej część tego, o czym będzie ta historia. Bo pada pytanie na przykład, dlaczego na świecie jest tyle zła? Czy ludzie rodzą się źli, czy może zło zostaje im narzucone? Więc to jest kolejny aspekt Wicked, troszkę taki, no powiedziałbym nawet filozoficzny. Dobro kontra zło. No ale jest też o tym, jak się manipuluje mediami, jak się manipuluje opinią publiczną. No i jest też o tym, że tak naprawdę przecież jeżeli coś jest nieznane, a jeżeli coś jest inne w ogóle, różni się od tego, co uznajemy za przyjętą normę, czymkolwiek ta norma by była, to budzi w nas strach, niechęć, odrzucamy to od siebie, piętnujemy i tych tematów jest naprawdę dosyć dużo w Wicked. Ja myślę, że w filmie to było dobrze widać, chociaż to była dopiero pierwsza część. U nas będzie całość na scenie. I mam nadzieję, że to też tutaj właśnie na scenie te różne tematy się pojawią i wybrzmią.
A jak to jest technicznie? Te słowa mogą się powtórzyć z filmu tutaj? Czy to jest zakazane? Czy musiałeś jakby nowe wersje zrobić?
Nie, nikt mi nie zakazywał i nie powiedział wprost, że nie, ale to wynika z tego, że jeżeli muszę zmienić do filmu jedną, dwie czy trzy linijki, to się zaczyna domino. Mhm. I to już się dalej, ta konstrukcja wymyślona na scenę, no troszkę się zaczyna sypać. I trzeba zmieniać już dalej. Natomiast faktem jest, że pierwszy przekład, który zrobiłem, to był ten przekład musicalowy. I na niego miałem dosyć dużo czasu, bo chyba siedziałem nad tym około 3 miesięcy, ale tak naprawdę to my do premiery jeszcze coś tam zmieniamy, poprawiamy, ulepszamy.
Tekst osiada naprawdę też?
Tekst też osiada, ale też
tak
tekst.
Tak jak ruch sceniczny osiada, taniec.
Dokładnie tak. Natomiast też jest tak, że aktor na scenie, który to śpiewa, to on naprawdę śpiewa, a nie nuci sobie pod nosem coś tam jak ja przy biurku. I wtedy dopiero tak naprawdę widać, czy to się da wyśpiewać, bo język polski nie jest dobrym językiem do śpiewania. Nie jest śpiewny, nie jest szczególnie melodyjny, no i przede wszystkim ma te wszystkie zbitki spółgłoskowe i końcówki i tak dalej, trzeba pamiętać o tempie, jeszcze o paru innych rzeczach. I to tak naprawdę na scenie w próbach wychodzi i ja zawsze się bardzo cieszę, że jest ten czas na próby, bo jeszcze można coś pozmieniać. Przy dubbingu, i to nie tylko przy Wicked, ale w ogóle przy dubbingu jest tak, że dostaję materiał, siadam, wymyślam, lepiej lub gorzej. Załóżmy, że lepiej, ale to niech inni oceniają. No i to idzie do nagrania, do studia. Aktor, aktorka jest przez jeden dzień, 2 dni może. Są te sesje. No i potem jak mi przychodzi jeszcze jakiś pomysł do głowy po fakcie, po nagraniu, to już raczej się nie uda go zrealizować, bo to cała logistyka takiego nagrania jest dość skomplikowana i żeby zmieniać jedno czy dwa słowa, no najczęściej nie ma na to szansy.
Która bohaterka dała ci w kość najbardziej przy Wicked?
Znaczy, żadna mi nie dała kość.
Żadna, przyjemnie.
One są obie bardzo fajne. Natomiast no, nie da się ukryć, że chyba te największe przeboje to jednak ma Zielona, czyli Elfaba, chociaż Glinda.
Ma też je przynajmniej jeden.
Popular co najmniej, oczywiście. Zresztą też ich duet For Good jest fascynujący. Ale ja myślę, że z Wicked jest sytuacja taka, że to jest naprawdę niezwykle przemyślany i niezwykle konsekwentnie napisany tekst. Wszelkiego rodzaju nawiązania, wszelkiego rodzaju aluzje tam naprawdę są głęboko, tak jak powiedziałem, przemyślane. I miałem to szczęście, że to tłumaczenie sceniczne czytali i Steven Schwartz, i Winnie Holzman, i miałem możliwość korespondowania z nimi, zadawania pytań. Oni też dawali swoje sugestie. Ja byłem nawet parę razy zaskoczony bardzo, bardzo miło tym, jak oni myślą w ogóle o tekście i o kontekście całości. No i bardzo się też cieszę, że Winnie Holzman już była na próbie generalnej tutaj u nas i będzie na premierze. No i Steven Schwartz też się zapowiedział na premierę, więc...
To duża rzecz, ale czekaj, po jakiemu to czytali?
A, no to też jest dobre pytanie. Ale zawsze jest tak przy tych licencyjnych musicalach, że dostają ci oryginalni autorzy wersji oryginalnej, 3 kolumny tekstu. Tekst angielski oryginalny, tekst polski przetłumaczony i dostają coś, co się nazywa back translation, czyli z powrotem na angielski przełożone polskie tłumaczenie, ale tak 1:1, można powiedzieć, filologicznie, z jakimiś tam jeszcze wyjaśnieniami, jeżeli jest jakaś aluzja, no to o co chodzi w tej aluzji, jeżeli jest jakieś odniesienie do polskich realiów, to o co chodzi w tym odniesieniu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc oczywiście to nie jest idealne, no bo trudno przetłumaczyć to wszystko z powrotem teraz na angielski i wyjaśnić.
To jest też żonglerka w ogóle słowna. Tak.
No tak, ale to naprawdę, naprawdę dużo daje i zresztą taka jest już od dawna procedura przy wszystkich musicalach. Ja pamiętam dokładnie tak samo było i przy We Will Rock You w Romie tutaj i przy wcześniejszej Aidzie i też w innych musicalach, które tłumaczyłem dla innych teatrów, więc jakby nie jest to nic nadzwyczajnego. Tak po prostu jest i uważam, że bardzo dobrze, bo na przykład przy Waitress miałem też bardzo długie rozmowy z autorką libretta, panią Jessie Nelson i myślę, że to temu tekstowi na dobre wyszło.
Mhm. Powiedziałeś o tym, że siedzisz przy biurku i nucisz. Jestem ogromnie ciekawa, jak wygląda twój warsztat pracy. Domyślam się, że takie większe dzieła, jak na przykład musical, to można tłumaczyć w takim systemie biurkowym. No ale jak masz piosenkę, która ci chodzi po głowie, no to może być tak, jak napisali Over the Rainbow, zjeżdżając z trasy przy Sunset Boulevard na chwilę po prostu i na parkingu.
Tak było. Ale to oczywiście z tym biurkiem to trochę jest metafora, dlatego że w ogóle tłumaczenie, tak mi się wydaje, to nie jest praca, którą można wykonywać od 9 do 5. Oczywiście w którymś momencie trzeba usiąść i no, kiedyś trzeba było ręcznie czy na maszynie napisać, teraz na komputerze. Natomiast no to są rzeczy, które po prostu chodzą za człowiekiem przez cały czas. Jak się próbuje znaleźć polski odpowiednik, czy jakiś polski szlagwort na genialną, uważam, angielskie for good, które jest właśnie tytułem przy okazji tego finałowego duetu dwóch bohaterek i zdaje się również pod tytułem drugiej części Wicked. No i już tak wchodząc w szczegóły, trzeba znaleźć odpowiednik, który ma dwie sylaby z akcentem na ostatnią.
No podobnie jak mam tę moc.
Troszkę, tylko tam trzy. Dokładnie tak. No to po prostu chodzi za człowiekiem i tam różne pomysły do głowy przychodzą, gdzieś tam je sobie zapisuję, a potem po tygodniu wracam do tego i mówię, mój Boże, jakie to straszne, to jeszcze nie jest to. No i tak to się toczy, można powiedzieć.
A to ten szlagwort, z którym wyjdzie publiczność z Wicked z Romy, to będzie?
A ja nie wiem, czy mogę ten akurat zdradzić, ale mam chyba nawet lepszy, bo tam jest piosenka, która otwiera cały musical, zresztą film też, No One Mourns the Wicked. I ja sobie to pozwoliłem przetłumaczyć do musicalu Każde zło ma koniec. Jest to oczywiście zupełnie inna rzecz treściowo, no ale wyszedłem od tego, że przede wszystkim nie tłumaczymy słowa wicked, które ma tyle znaczeń, począwszy od Biblii wręcz, a skończywszy na jakichś tam bardziej współczesnych odniesieniach. Już nie mówię, tego się po prostu nie da przetłumaczyć na polski jednym słowem. No ale skoro jest to słowo tytułowe i ono pada na początku i też na końcu, tym słowem się kończy cały musical, no to trzeba coś znaleźć, co będzie takim akcentem, nazwijmy to, i na początek, i na koniec. I stwierdziłem, że trzeba coś pokombinować właśnie ze słowem koniec. I była to jedyna rzecz, która mi się nasunęła, że ma to jakąś logikę, bo w trakcie pracy przeszedłem przez kilka tego typu zwrotów. Na przykład kto by zła żałował, albo ludzi złych nam nie żal. Oczywiście treściowo jest to bliższe znaczeniu oryginału, natomiast stanęło na tym i muszę się pochwalić, że Schwartz napisał, że mu się bardzo podoba ten pomysł, żeby w ten sposób właśnie rozpocząć i zakończyć cały musical.
Z kolei, jeśli chodzi o popular, to mam wrażenie, że to taki pochód takich małych słówek, jakby ktoś biegł drobnymi kroczkami i to chyba język polski tutaj nie jest wdzięczny.
Język polski tak naprawdę nigdzie nie jest wdzięczny, jeżeli o to chodzi, ale tak, masz rację, że w ogóle słów jednosylabowych po polsku jest bardzo mało. Statystycznie najzwyczajniej. W angielskim jest ich o wiele więcej. No a ponieważ fraza muzyczna zwykle kończy się akcentowaną nutą, oczywiście nie zawsze, ale częściej tak niż nie, no to trzeba budować jakieś konstrukcje, które będą brzmiały naturalnie, czy w miarę naturalnie. Nie będą jakąś, nie wiem, prawą ręką za lewe ucho, ale za to jeszcze pod nogą. No i tu jeszcze dochodzi na przykład tempo. To też jest trudna sprawa, bo wymagamy potem od aktorek, w tym wypadku aktorek, żeby ten tekst był czytelny, żeby był zrozumiały, żeby doszedł do widza. A jeszcze przy okazji reżyser wymaga, żeby wykonywały określone ruchy, kroki, intencje i tak dalej, i tak dalej. No i to wszystko jakoś trzeba pogodzić.
Czyli hołdujesz w zasadzie, że tłumaczenie albo wierne, albo piękne?
Nie, broń Boże, bo to by oznaczało, że bo to jest powiedzenie podobno o kobietach, tak?
To sobie darowałam tę część, że tłumaczenie jak kobieta, albo wierne, albo piękne. Chciałam zachować poprawność polityczną i już tutaj nie iść w to.
To ja byłem niepoprawny w takim razie, biorę to na siebie. Nie, a już żarty żartami oczywiście. Natomiast trzeba próbować, żeby było i to jednocześnie. Ja mam świadomość, że to bardzo rzadko wychodzi, tak naprawdę, bo...
No na przykładzie Mam tę moc, chyba możemy o tym powiedzieć, bo tutaj ten tekst jest twoją interpretacją tego, co w tej piosence.
Jest moją nawet bardzo swobodną interpretacją tego, co tam się w tej piosence dzieje, bo to jest rzeczywiście stuprocentowe odejście od oryginału, ale też jak rozmawialiśmy i przed nagraniami jeszcze dużo, i w studiu, i również z ludźmi z Disneya, to wszyscy razem chyba doszliśmy do wniosku, że akurat coś takiego tam do momentu, w którym ta piosenka jest śpiewana, do akcji, do tego, co główna bohaterka czuje, że to po prostu pasuje. A przy okazji no, jest takim wyrazem chyba też wiary w to, że ją naprawdę na wszystko stać i to jest bardzo optymistyczne. I tak, Let It Go jest troszkę słabsze, nawet może bardzo słabsze, bardzo dużo słabsze.
No, negatywne wręcz, a Mam tę moc tak odwrotnie, nie? No Let It Go, niech tam. Niech sobie idzie.
Nie myślałem o tym, że aż tak, że to jest aż negatywne, ale wydaje mi się, że ten przekaz ogólny nie został jakoś wypaczony. Tak, poszczególne linijki są inne, ale wydaje mi się, że całość jest bardzo bliska tej intencji oryginalnych autorów.
Że rozśpiewałeś wszystkie dziewczyny w Polsce od trzeciego roku życia po 30 rok życia. Co najmniej.
Jeżeli tak jest, to nie wykluczam, że rodzice tych najmłodszych to bardzo tego już nie lubią i mnie nie lubią w związku z tym. No ale jeżeli tak się dzieje, no to super, bo o to chodzi. Zresztą tak naprawdę, jeszcze wracając na moment do tego, jak to jest z tymi tłumaczeniami, czy one dobre, czy wierne, ja wyznaję zasadę, że najlepsze tłumaczenie jest takie, które jest przezroczyste. To znaczy nie skupiamy się na tym, że coś się nam rzuca w uszy i zaczynamy myśleć, oho, a co tu było w oryginale, a jak to brzmiało, a to brzmi jakoś dziwnie, a tu jest jakiś łamaniec językowy i tak dalej, i tak dalej. Tylko jeżeli się, nie wiem, widz w kinie na przykład, czy widz w teatrze nie skupia na tłumaczeniu, to uważam, że to o to dokładnie chodzi.
Mówisz, że najlepiej przekłada się dobre piosenki. Co to znaczy dobra piosenka?
Nie wiem.
Dziękuję. Następne pytanie.
Tak naprawdę to chyba chodzi o takie piosenki, które niosą, to znaczy słychać, że one powstały, no nie chcę powiedzieć lekko, łatwo i przyjemnie, ale może bez nadmiernego wysiłku. Dlatego powiedziałem, że nie wiem, co to znaczy, dlatego, że to jest coś, co się po prostu czuje. Oczywiście każdy ma inny gust, każdy inaczej to odbiera, każdy ma inne przemyślenia po wysłuchaniu takiego czy innego utworu. Przecież no, tak samo w ogóle muzyka filmowa bez słów też u każdego może wywoływać różne uczucia. W ogóle kwestia podoba się, nie podoba jest tak niewymierna, że nie ma co o tym rozmawiać, zwłaszcza w tej chwili. Natomiast wydaje mi się, że po prostu jeżeli piosenka mi podejdzie, tak powinienem pewnie powiedzieć kolokwialnie, no to wtedy wiadomo, że to się łatwiej tłumaczy, że łatwiej przychodzą jakieś pomysły. Nawet jeżeli jest to rytmiczny łamaniec czy językowy łamaniec, to wtedy jakoś te pomysły po prostu chyba szybciej się rodzą.
Pytam o to też, bo ten Disney, z którym byłeś, jesteś związany, on jest trochę w kinie taką gwarancją jakości. No przynajmniej był przez wiele, wiele lat, od 1937 roku, kiedy zaczyna się też w 1938 roku twoja współpraca z Disneyem, jeśli... No tak, no już wiesz, że twoja filmografia, tak samo jak Agnieszki Tomickiej, zaczyna się od Królewny Śnieżki i od tam nadzoru nad tym filmem, a to jest polski dubbing, który jest z 1938 roku. Będę miała jeszcze zresztą jedno pytanie o to, ale no raczej te piosenki właśnie dla mnie, te disneyowskie, one zawsze były bardzo dobre i one gwarantowały, że w tej rywalizacji oscarowej coś się podniesie. Nie zawsze filmowa piosenka, szczególnie dzisiaj, jest dobra. No a tacy kompozytorzy jak Alan Menken chociażby, który zresztą ze wspomnianym tutaj Schwarzem występował w parze, on jest gwarancją jakości i jeszcze czegoś fajnego, co się dzieje, że dzieci nie trzeba ogłupiać byle jaką muzyką, że one są w stanie nawet tę bardzo trudną piosenkę, jak Mam tę moc, po prostu sobie tak wpoić, że obudzone w środku nocy śpiewają to bez żadnego problemu. Może ktoś jeszcze przychodzi ci do głowy z takich mistrzów, których lubisz trzymać na biurku?
No, w kontekście Disneya przychodzi mi do głowy Lin-Manuel Miranda, bo to jest, no nie dość, że chociażby Encanto, czy po polsku nasze magiczne Encanto, no to jest człowiek, który w ogóle w ostatnich latach musical amerykański zrewolucjonizował tym jednym tak naprawdę Hamiltonem, bo to, jak to zostało napisane, to, jak została wykorzystana amerykańska tak naprawdę muzyka ulicy, no bo to jest kultura hip-hopowa, to jest kultura ulicy przecież amerykańskiej, rap i tak dalej. To jest fenomenalne w jego wykonaniu, no a poza tym on tak naprawdę tego Hamiltona napisał sam. Napisał i muzykę, i teksty piosenek, i libretto, i jeszcze zagrał główną rolę. Więc to jest absolutnie dla mnie człowiek, no guru taki. Trochę tak pewnie jak jakiś czas temu Stephen Sondheim, który też przecież ogromnie zmienił amerykański musical. Natomiast w kontekście Disneya to rzeczywiście jakoś jest tak, że nawet jeżeli te filmy same były krytykowane za jakieś aspekty takie czy inne, czy to za scenariusz, czy za stylistykę plastyczną, czy może jeszcze za coś innego, tak piosenki rzeczywiście chyba takiej krytyki to rzadko się zdarzała, taka krytyka piosenek. No, ale to też jest, daleko nie szukając, ostatnia Śnieżka, skoro już wspomniałaś o Królewnie Śnieżce, bo to jest tak naprawdę no, reinterpretacja tej klasycznej.
Swobodna,
tak.
Słowo się już pojawiło, to zostawmy.
Zostawmy. Ale też uważam, oczywiście to jest moje osobiste zdanie, że tamte piosenki w Śnieżce są bardzo dobre, nawiązujące do tej oryginalnej, ale jednocześnie wprowadzające no, bardzo współczesną stylistykę i muzycznie, i również tekstowo. Ale Hej Ho jest. Tak? To była dla mnie ogromna przyjemność, że mogłem skorzystać z mistrza Hemara i kilka wersów z tego jego tekstu z roku 1938, sprzed wojny jeszcze, wpleść tam do polskich piosenek.
No właśnie, chciałam cię o to zapytać, bo ta historia polskiego dubbingu tak ci się rozpięła pięknie między ten 1938 rok, a dzisiaj myślę, że wielu widzów nie zdaje sobie sprawy z tego, że myśmy mieli polski dubbing Śnieżki, którego do dzisiaj można w sieci posłuchać, już rok po premierze Śnieżki Światowej.
No tak było i to przed wojną, przed II wojną światową był jakiś absolutny ewenement. Kilka tych wersji językowych obcych wtedy rzeczywiście powstało na całym świecie. Między innymi Polska. Teksty, no tak jak powiedziałem, napisał Hemar.
W tym tam Przez cienisty bór, czyli Someday My Prince Will Come.
Dokładnie. Śpiewała Maria Modzelewska jako Śnieżka, jego żona. No potem się tylko okazało w 2009 roku, że niestety techniczna jakość tego dubbingu nie do końca nadaje się do cyfryzacji, do odświeżenia takiego, żeby to można było na nowo, brzydko mówiąc, wypuścić. Oczywiście podnosiły się głosy, że to nieważne, że to nie szkodzi, no ale ten dubbing stary oczywiście nadal jest dostępny i też jest ten nowy, w którym uważam fantastyczną pracę wykonała Edyta Krzemień jako królewna Śnieżka i tego też można dzisiaj posłuchać.
Myślę... Damian Aleksander tutaj, żeby nie szukać z daleko, wokół Wicked, gdzie tutaj się dzisiaj spotykamy, przecież grał Królewicza.
Tak jest i to, że zrobiliśmy wtedy, bo to był jeszcze ten czas, kiedy ja byłem związany z tym polskim Disneyem, umową o pracę formalną, to oczywiście absolutnie nie miało na celu jakiegokolwiek deprecjonowania tamtego dubbingu, wręcz przeciwnie, bo to myślę w wielu aspektach, pomijając właśnie ten aspekt techniczny oczywiście, to może być wzorzec tego, jak w ogóle powinien wyglądać ten stary Disney. Ten stary, dobry Disney, który oczywiście też się zmienia, wiadomo, bo zmieniają się kolejne pokolenia, kolejne generacje i młodzież, dzieci dzisiaj interesują się czymś przecież, Boże, zupełnie innym niż wtedy dawno temu. No ale z drugiej strony tradycja przecież też ma swoją wartość.
Chciałam cię zapytać jeszcze o Schlagwort, to magiczne słowo z języka niemieckiego, chyba jeśli dobrze pamiętam. Ja po niemiecku nie mówię, ale być może to jest jedyne słowo niemieckie, które znam. Schlagwort to jest ta część właśnie słów piosenki, niekoniecznie refren, która wpada w ucho i jak mówił Hemar, wpada jednym uchem, drugim nie chce wypaść, co oznacza, że przebojowo się wdarła do głowy i to powtarzamy. No, mam tę moc, to jest Schlagwort. To nie musi być refren, to nie musi być tytuł, to jest coś w środku. Czy nad Schlagwortem pracuje się troszkę inaczej niż nad resztą piosenki i czy ty jesteś w stanie przewidzieć wcześniej, co nim się stanie?
To jest chyba trudno przewidzieć, tak jak w ogóle trudno przewidzieć, pisząc piosenkę, czy tekst, czy muzykę, czy to będzie przebój, czy nie. Natomiast ja się staram zawsze zidentyfikować w piosence jakiś taki element, mówię o tekście oczywiście, który byłby taką kotwicą, wokół której trzeba by zbudować całą resztę. I dla mnie przynajmniej ta metoda, ten sposób się sprawdza, bo to tak naprawdę wtedy pomaga się osadzić w znaczeniach i pomaga zbyt daleko nie odejść od oryginału, chociaż mam tę moc, może nie jest najlepszym przykładem tutaj. Natomiast no jednak chodzi o to, żeby te intencje autorów oryginalnych zostały, bo no nie piszemy nowego tekstu. Jeżeli ktoś by chciał pisać nowy tekst, to niech napisze nowy właśnie musical. Nowy tekst, nowy musical, nowy film i tak dalej, i tak dalej. Bo tłumacz jednak no, jest funkcją, celowo mówię, funkcją służebną tak naprawdę. Oczywiście pewien element kreatywności jest niezbędny, ale na tym samym mniej więcej poziomie powinna być ta wierność tekstowi pierwotnemu. Więc trudno jest to tak wymierzyć, wyliczyć, jak zresztą wszędzie w sztuce, w filmie, w kinie, w teatrze, czy gdziekolwiek indziej. Natomiast wydaje mi się, że to czasami wychodzi trochę, nie chcę powiedzieć przypadkowo, ale troszkę wychodzi tak samo z siebie. Tak naprawdę pamiętam jeszcze, wracam do Krainy Lodu, pamiętam w ogóle rozmowę o filmie przed nagrywaniem polskiego dubbingu. Tak naprawdę twierdziliśmy, że jest fajny film, ale chyba nikt się nie spodziewał, że on zrobi aż taką karierę. I tu już nie mówię o jednej czy drugiej piosence, tylko w ogóle o filmie i o postaciach Elsy i Anny i Krzysztofa i wszystkich pozostałych. Dokładnie tak.
No u nas w domu najpiękniejszą piosenką jest Pierwszy raz jak sięga pamięć, więc tak ci tylko może tutaj zdradzę.
To miło.
Kino i musical to jest taka taka para, to jest taka miłość, prawie od początku ze sobą są, przenikają się wzajemnie w jedną, w drugą stronę. Myślisz, że to jest taki spełniony, szczęśliwy związek, czy tam jest trochę rywalizacji i co będzie lepsze, to na ekranie, czy to na scenie? Czy może przychodzą ci do głowy jakieś takie przykłady, które rzeczywiście są po prostu lepsze w teatrze albo lepsze w kinie?
Nie zastanawiałem się nad tym, szczerze mówiąc, dlatego że to jest tak, że język teatru, język kina to są dwie zupełnie różne rzeczy. I na przykład Chicago to jest moja ulubiona adaptacja musicalowa, jeżeli chodzi o adaptację scenicznego tytułu.
Filmowa.
Przepraszam, tak, adaptacja filmowa, oczywiście. Bo uważam, że pomysł, który miał Rob Marshall na to, żeby piosenki rozgrywały się niejako w umyśle czy w wyobraźni Roxy, jest pomysłem genialnym. Te piosenki, które mogą być zainscenizowane w tej tak zwanej rzeczywistości prawdziwej czy autentycznej, jeżeli mogę tak powiedzieć, to są, ale jest bardzo dużo właśnie tych numerów, które ona widzi, Roxy widzi oczami duszy. I ten pomysł sprawia, że całość staje się spójna. Całość jest bardzo organiczna, bo musical to jest przecież konwencja. Mówimy musical sceniczny, mówimy, śpiewamy. Mówimy i znowu śpiewamy.
Trochę zatańczymy i dalej.
Trochę zatańczymy, oczywiście. No ktoś kiedyś powiedział, że zaczynamy w musicalu śpiewać wtedy, kiedy emocje są zbyt duże, żeby je już wyrazić normalnym dialogiem. Pewnie coś w tym jest. Ale wracając do twojego pytania, wydaje mi się, że po prostu trzeba mieć jakiś bardzo dobry pomysł na adaptację musicalu scenicznego na film muzyczny czy film musicalowy. Wydaje mi się, że takim przeciwnym przykładem, i mówię to z pewnego rodzaju przykrością, bo ja uwielbiam w ogóle ten musical, to jest West Side Story i adaptacja ta sprzed kilku lat w reżyserii Spielberga. To była taka, jeżeli można to tak ująć, adaptacja 1:1. I to się moim zdaniem nie sprawdziło. A poza tym no jest jeszcze jeden aspekt, mianowicie kwestia obsady. Śnieżka teraz mierzy się z dość dużą krytyką, że tak to łagodnie powiem, ze względu na główną bohaterkę, czy nawet główne bohaterki i sprawy tak naprawdę pozaekranowe. Natomiast w West Side Story chyba było tak, zresztą oba te filmy łączy.
Tak, ta sama aktorka.
Ta sama, tak jest. Ale tam było akurat tak, że Riff, czyli postać drugoplanowa, został tak obsadzony, że wypadała na bardziej, przynajmniej dla mnie, na bardziej charyzmatyczną niż teoretycznie główny bohater, czyli Tony. Więc jest tak wiele elementów tej układanki i w teatrze, i na scenie, że to jest zawsze bardzo duża niewiadoma.
No ale jest to piękny świat. Ja tutaj w podcaście mam w tym roku, w tym sezonie już parę rozmów o musicalach i usłyszałam od moich gości w jednym z odcinków, że musical to jest dobry gatunek na czasy kryzysu, na czasy, które bez wątpienia mamy. I chociaż jest to gatunek trudny, bo tyle samo pewnie osób kocha musical, co nienawidzi żadnego stanu pośredniego, no to jednak to, że to jest konwencja i że to jest bajka i że na moment można zapomnieć o codzienności i że nawet o sprawach bardzo trudnych, bardzo realnych, wręcz dramatycznych, jak Emilia Perez, można opowiedzieć musicalem, tańcząc i śpiewając, i to wtedy znowu nam dodaje trochę skrzydeł, że to jest nam po prostu do życia potrzebne.
Chyba tak, dlatego że w ogóle teatr jest do życia potrzebny i piękne jest to, że w tym teatrze będziemy mieli i teatr dramatyczny, i będziemy mieli teatr operowy, i będziemy mieli teatr musicalowy, i była, bo to już jest chyba jednak gatunek zamierający, ale operetka. Także to wszystko sprawia, że ktoś, kto nie cierpi opery, pójdzie, zobaczy jakieś przedstawienie dramatyczne i też pójdzie do teatru i też będzie obcował z kulturą. I to jest chyba najważniejsze, dlatego że dla mnie przynajmniej no, kultura powinna być takim elementem, który zawsze będzie w życiu obecny, bo gonimy za różnymi rzeczami, oczywiście pracujemy 9, 5 albo najczęściej i dłużej. I troszkę zapominamy o tym, że są też inne rzeczy, poczynając od rodziny, a skończywszy właśnie na takich rzeczach jak edukacja, kultura i tym podobne. W związku z tym piękne jest to, uważam, że jest taki wybór.
Bardzo ci dziękuję. Myślę, że możemy podsumować słowami: teatr jest po to, żeby wszystko było inne niż dotąd. I co ja mogę powiedzieć? No to i dla wszystkich przed premierą Wicked. Do zobaczenia w Romie, ale też do zobaczenia w telewizji i w kinie.
Do zobaczenia. Za życzenia powodzenia nie dziękuję, bo nie powinno się przed premierą, ale bardzo dziękuję za rozmowę.